Kochani, jesteśmy w pięknej serii. Jesteśmy w pięknej serii Pieniądze się liczą. To jest niezwykle praktyczna, niezwykle inspirująca seria. Wiele o tym mówiliśmy, wiele mówić będziemy. Ale jeżeli może zastanawiasz się, dlaczego w tym kościele tak wiele mówi się o pieniądzach? Dlaczego co chwilę pieniądze? Dwa powody. Musicie się zgodzić, że pieniądze to jednak dość istotny aspekt naszego życia, jakby nie patrzeć. A po drugie, jesteśmy kościołem biblijnym, ponieważ sam Jezus wiele czasu poświęcał nauce o pieniądzach, dlatego chcemy być kościołem biblijnym i chcemy uczyć, jak praktycznie, jak w praktyczny sposób zarządzać swoimi finansami, zarządzać swoim budżetem, jak ufać naszemu Bogu. Kochani, tak jak widzicie, dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Dzisiaj nie będę ku waszemu szczęściu i radości mówić tylko ja, ale będziemy słuchać większej grupy ludzi. Będziemy mieli okazję posłuchać co kilka bardzo mądrych osób ma na temat finansów do powiedzenia, bardzo doświadczonych. Także wierzę, że to, co dzisiaj będziemy słuchać, będzie nie tylko inspirujące, będzie nie tylko mądre, ale także bardzo praktyczne. Dlatego nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić na scenę dzisiejszych moich gości. Będziemy wspólnie rozmawiać o finansach, dlatego zapraszam serdecznie Magdę Gawłowską-Bujok, Eryka Dajuka i Rafała Jachymiaka. Zajmujcie swoje miejsca, wielkie brawa dla nich. Pięknie, pięknie. Czy można było wymarzyć sobie lepszych gości na tę scenę? Sam sobie odpowiem, nie można było. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję, że zgodziliście się podzielić częścią waszego życia, częścią waszego doświadczenia, waszej mądrości na temat finansów. A wiem, że wasz zasób wiedzy i doświadczenia jest naprawdę bardzo, ale to bardzo spory. Dlatego też dobór osób na scenie nie jest przypadkowy i będziemy chcieli korzystać z tego, co macie do powiedzenia. Ale na początek chciałbym wam jedną ciekawostkę powiedzieć. Nie wiem, czy zauważyliście, ale siedzący po mojej prawej stronie Eryk Dajuk dość często pojawia się na scenie w aspekcie finansów, ale również dość często pojawia się na scenie, jeśli robimy spotkanie właśnie w tej formie Church Talk. Dzisiaj mamy Church Talk o finansach, więc ciężko było zmarnować taką okazję, żeby nie zaprosić Eryka, ale nie pojawiasz się na Church Talkach i nie pojawiasz się w tematyce finansów przypadkowo, ponieważ twoje doświadczenie i twoja wiedza w tym temacie jest naprawdę imponująca, pomimo dalej jednak twojego młodego wieku. Więc pozwolisz, że pierwsze pytanie zadam właśnie tobie. Wydaje mi się, że to pytanie jest takie dość świdrujące, takie rzecz. Wiele osób, wiele dyskusji na ten temat poświęciło i chciałbym, abyśmy mogli sobie wspólnie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Ponieważ jest taki stereotyp, że osoba wierząca to z reguły powinna być osoba, która najczęściej ma bardzo mało lub nie ma nic, żyje bardzo skromnie. Więc może odpowiedz nam wprost, czy według ciebie, jako chrześcijanie, powinniśmy mieć jak najmniej i żyć skromnie, czy powinniśmy mieć jak najwięcej?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Dziękuję w ogóle też za zaproszenie. Jak zwykle, Michale, schlebiasz mi. Ja wiecie, w sumie tylko czytam Biblię i to tyle. Dużo przypowieści Salomona i jakieś wnioski dosyć oczywiste można wysnuć. I powstało wiele mitów. I ja mam takie osobiste zdanie. Macie prawo się ze mną nie zgodzić, ale że niektórzy ludzie interpretujący Biblię w tym temacie po prostu wyciągają jakieś pojedyncze wersety, troszeczkę budują wokół tego takie inne znaczenie, inny wydźwięk i potem to się szerzy. Czyli na przykład, że chrześcijanin musi być biedny. Znam osobę lokalną z Trójmiasta, która uważa, że dlatego, że świat nie jest naszym domem, to nie powinniśmy posiadać nieruchomości. Aż do tego stopnia jakby. To dla niektórych to może się wydać zabawne, ale to jest rzeczywistość dla wielu ludzi. I wiecie, jak gdy patrzę na Biblię, to ja czytam o ludziach takich jak Salomon, jak Abraham, jak Józef. To byli bardzo często najpotężniejsi ludzie w kraju. To byli ludzie wpływu. To byli ludzie, którym Bóg błogosławił. I Bóg, gdy błogosławi nam, On nam błogosławi w jakimś celu. On nam błogosławi po to, żebyśmy my mogli być błogosławieństwem dla innych. Ale jak my możemy być błogosławieństwem dla innych, skoro sami się zmagamy? Także to jest dosyć, to jest taki common sense, prawda? Logika. My musimy mieć się dobrze emocjonalnie, żeby pomagać innym. My musimy mieć się dobrze duchowo, żeby pomagać innym. I tak samo nasze finanse musimy mieć uporządkowane, jeśli mamy pomagać innym. wcale nie znaczy to, że bogactwo jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Dlatego, że wtedy dilerzy narkotykowi byliby najbardziej błogosławionymi ludźmi na świecie, prawda? Więc to wcale to nie oznacza, ale mi, jakby takim dla mnie takim podsumowaniem jest werset: modlę się, abyście mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Czyli my mamy mieć się dobrze i mamy dawać innym. Więc według mnie, tak jak mówię, czujcie się wolni, żeby się ze mną nie zgodzić, ale według mnie Pan Bóg chce, żebyśmy byli błogosławieni. Wcale nie znaczy to, że mamy wszyscy być bogaci, ale to znaczy, że mamy być błogosławieni, bo mając się dobrze, możemy być efektywniejsi dla Bożego Królestwa i pomagać innym.
Super, dzięki, Eryk. Czy myślisz, że dobrym tutaj pasującym stwierdzeniem byłoby zacytowanie ciebie samego z twojego kazania o finansach, że pieniądze nie powinny być celem, ale powinny być narzędziem? To jest takie zdanie, które kiedyś powiedziałeś i wydaje mi się, że do momentu, w którym pieniądze są, nie są celem w naszym życiu, tylko są narzędziem do tego, aby błogosławić innych ludzi, to one są dobre. Tak mi się wydaje.
Tak, zdecydowanie tak. I wspominaliśmy też tydzień temu o tym, że pieniądze są kiepskim panem, ale wspaniałym sługą.
Kolejny piękny cytat z twojego kazania. Rafał, jesteś osobą wierzącą, chodzisz do kościoła Echo od około 2,5 roku, ale mam przeciek, mam informację, że od pewnego czasu twoje życie finansowe, twoje życie w perspektywie finansów dość mocno się zmieniło. Nie chcę zdradzać więcej, zadając to pytanie. Wolałbym, abyśmy wszyscy usłyszeli od ciebie, jak to było, ale wydaje mi się, że twoje życie uporządkowało się w momencie, kiedy zacząłeś być wierny Bogu w aspekcie swoich finansów, a nie odwrotnie, że zacząłeś być wierny w aspekcie swoich finansów, kiedy miałeś, tylko zacząłeś być, twoje życie się uporządkowało w momencie, kiedy zacząłeś być wierny. Jak to było? Opowiedz.
Spoiler alert, tak było. Ale od początku. Mniej więcej 3 lata temu jakby zacząłem podejmować pierwsze kroki, które doprowadziły mnie właśnie do takiej sytuacji. Zrezygnowałem z pracy. Bez następnej pracy, można powiedzieć, chociażby nagranej. Chciałem wtedy zmienić miasto, bo mieszkałem wtedy w Warszawie. Aczkolwiek nie jestem z Warszawy, pochodzę z Podhala. Także to była trochę przeprowadzka. No i tak znalazłem się w Gdańsku już po mojej ostatniej wypłacie. Plan był prosty, że ja tak chwilę pożyję w tym Gdańsku, wtedy moja dziewczyna, a obecnie już żona, potem do mnie dołączy. Plan był, że będę żyć z moich oszczędności, które jakieś tam były, no ale bardzo szybko się okazało, że niestety się przeliczyłem. Bardzo źle policzyłem swoje oszczędności.
Życie w Gdańsku kosztuje.
Zwłaszcza jak się nie umie liczyć. No i bardzo szybko zaczęło mnie dogniatać. Wizja właśnie braku pieniędzy zaczęła mi dość realnie zaglądać w oczy. Szukając pracy, już będąc w Gdańsku, wiedziałem, no, że tutaj chcę tą pracę znaleźć. Modliłem się wtedy tak, jak umiałem do Boga właśnie, żeby coś zrobił z tym, no bo było mi bardzo źle wtedy. I ciekawostką wtedy było coś takiego, że zadzwonili do mnie wtedy z mojej poprzedniej pracy. Zaproponowali im powrót po 1,5 miesiąca. Ja się zgodziłem. I to był wtedy taki, była wtedy taka też zupełnie zmiana. Ja wtedy dostałem bardzo dużą podwyżkę i praktycznie wszystkie pieniądze, które miałem, od razu wydawałem. Zacząłem żyć, można powiedzieć, na debecie. W momencie, jak zaczynały się jakieś kolejne wydatki takie niespodziewane, no niestety trzeba się było zadłużać. W międzyczasie pojawiłem się w kościele Echo, już po tej pierwszym rzucie pandemii, jak już zaczął się otwierać, był październik i zacząłem słuchać właśnie o pieniądzach. W ogóle tak w kościele się o pieniądzach mówi, nieźle. No i tak zacząłem słuchać i tak pojawiała się ta dziesięcina. Ja tak, ciekawe, dla mnie to było tak nienaturalne, jak można tyle pieniędzy w ogóle oddawać. Zacząłem słuchać normalnie tak, raz pamiętam, była też taka jedna rozmowa dwóch osób u nas w kościele. To było tak naturalne, że z oburzeniem wręcz usłyszałem, że no ja płacę dziesięcinę, no to jest normalne. Tak. I wtedy coś zaczęło się zmieniać. Ja wtedy będąc takim miejscu, gdzie możemy przeczytać w przypowieściach Salomona, że dług staje się panem, tak? Wierzyciel staje się tym, który ma władzę nad naszym życiem. No, bardzo mocno to odczułem, tak? I zacząłem sobie myśleć, no ale jak to? Co mogę z tym zrobić? No i zaczął się właśnie, jakby przekonałem się, że jednak z tą dziesięciną to jest coś. Zacząłem słuchać innych świadectw, że faktycznie ludzie dają tą dziesięcinę i tak patrzę, no to jednak dobrze im się wiedzie, więc no coś w tym musi być. I jak wykonałem ten krok wiary, to zauważyłem mnóstwo cudów dookoła. Nagle w momencie, w którym potrzebna mi była gotówka, nagle ta gotówka się pojawiała. Była też taka sytuacja, że też w pracy miałem zmianę terminu płatności, to znaczy tam, że wynagrodzenie przychodziło mi jednego dnia. Akurat po tym, jak musiałem tam pewne wierzytelności pospłacać i nagle się okazuje, że jest premia, jakaś zupełnie nie wiadomo skąd. Zupełnie ogarnąłem swoje długi, jakoś zrestrukturyzowałem, zacząłem spłacać je regularnie. No i cóż powiedzieć, no w tym tygodniu wszystko spłaciłem, już po raz pierwszy jestem na zero w temacie, także...
No i gratulacje.
Bóg działa.
Czyli już właściwie ta odpowiedź pozwoliła nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak często mówimy w Kościele o finansach, żeby ludzie mogli wychodzić na przykład z długów, żeby świadomie mogli patrzeć na zarządzanie swoimi pieniędzmi. Jak już się pewnie domyślacie, następne pytanie skieruję do ciebie, Magda. Od ponad 8 lat jesteś pracodawczynią, a razem z mężem założyliście startup. W tym momencie zatrudniacie według mojej wiedzy ponad 150 osób, czyli dość spora działalność. Ale to, co jest najbardziej dla mnie imponujące, to to, że kulturą w waszej firmie na jednym z pierwszych miejsców jest uczciwość. To, że kierujecie się uczciwością. I chciałem was zapytać, teraz właściwie ciebie zapytać, dlaczego? Ponieważ wielu z nas w społeczeństwie ma takie myślenie, że żeby do czegoś dojść, to trzeba przykombinować, trzeba ściemniać, troszeczkę lewych faktur powystawiać, a wy pokazujecie zupełnie coś innego, że jednak można i można to zrobić uczciwie. Ale jak?
Więc u nas było tak, że uczciwość właściwie od samego początku była wpisana w DNA naszej firmy i kiedy w 2014 roku zastanawialiśmy się, jakie wartości nasza marka, którą wtedy tworzyliśmy, ma odzwierciedlać, od razu taka pierwszy strzał, to będą trzy wartości: transparentność, uczciwość i szacunek. Z tej prostej przyczyny, że po prostu to były wartości, którymi kierowaliśmy się w naszym prywatnym życiu od lat, ku którym ciągle aspirowaliśmy i no nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nasz biznes miał żyć według innych wartości. Także to był taki troszkę automat. I ja mam taką refleksję, że jeśli chodzi właśnie o przedsiębiorców, czy to osoby, które mają firmy, czy to właśnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, przed nami, i myślę, że tutaj jest więcej takich osób na tej sali, więc będziecie dokładnie wiedzieli i wiedziały, o czym mówię, przed nami jest bardzo dużo takich pułapek dotyczących właśnie nieuczciwości finansowej. I tutaj jest mnóstwo przykładów, na przykład, wiecie, branie faktury, wciąganie w koszty czegoś, co tym kosztem nie jest. No na przykład idziemy sobie na kolację z żoną czy z mężem, no i taka pokusa, no w sumie mogę na to wziąć fakturkę, tak? Czy na przykład, nie wiem...
Spotkanie biznesowe.
Oczywiście, może to być spokojnie spotkanie biznesowe. Czy na przykład właśnie, nie wiem, kupię sobie nowy telewizor, raz przeprowadzę na nim jakiegoś kola z klientem, no i już może to ten telewizor być w koszty. Czy wiecie, jakieś fejkowe fakturki, kreatywna księgowość, można mnożyć i mnożyć. Natomiast mamy taką refleksję, że tutaj Bóg bardzo jasno mówi, czego od nas oczekuje. I jakiekolwiek tutaj ustępstwa, one długoterminowo się nie opłacają. I tak naprawdę można sobie gdzieś tam tłumaczyć, że no wiecie, nikt na tym nie traci, no podatki są takie wysokie, państwo tyle zjada tutaj tych kosztów, czy właśnie no de facto nikt tutaj nie ponosi szkody. Natomiast to, co dla nas stało się jasne, to to, że jakiekolwiek tutaj małe ustępstwa, one bardzo szybko powodują nawyk i docelowo to jest zachowanie, które oddziela nas od Boga i ono powstrzymuje Boże błogosławieństwo w naszym życiu. I podzielę się taką historią z wami z naszego życia. Na samym początku, to był 2014 rok, Tomek jeszcze bardzo mocno współpracował ze Szwajcarią, bo tam przez wiele lat mieszkaliśmy. On kończył projekt, w związku z czym musiał podróżować właściwie co tydzień do Szwajcarii. No wiadomo, wiązały się z tym spore koszty lotów i księgowa zaproponowała, słuchajcie, przecież państwo możecie sobie to bez problemu wciągnąć w koszty, no i tutaj to bardzo obniży podatek, no i my w pierwszej chwili zaczęliśmy o tym dyskutować, no faktycznie gdzieś tam Tomek w samolocie programuje, może by to można było tutaj podpiąć, natomiast bardzo szybko pojawia się taka myśl, ale przecież on nie podróżuje do Szwajcarii w związku z naszą firmą, on podróżuje, bo wykonuje swój projekt, za który dostaje pieniądze. No i podjęliśmy decyzję, że nie wciągamy tego w koszty, to było dla księgowej zupełnie irracjonalne, natomiast natychmiast spłynął na nas taki pokój, taka radość i no i po prostu wiemy, że to jest jedyna właściwa droga. I ja też często takie zdanie sobie przywołuję, właśnie w takich sytuacjach, gdzie mam jakieś dylematy, jak postąpić. Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? I tak naprawdę to mi bardzo pomaga. I druga taka rzecz, wyobrażam sobie, że z tą decyzją, którą podjęłam, muszę stanąć na przykład przed wami i powiedzieć wam o niej. I to od razu powoduje, że zyskujemy dobrą perspektywę. Także...
Świetnie, pięknie. Myślę, że nawet większość z nas, jeżeli nie jesteśmy pracodawcami, pracodawczyniami, możemy w jakiś sposób z tą historią się, w tej historii się odnaleźć, ponieważ wielu z nas staje przed dylematami, co zrobić w takiej sytuacji. A pokusy są, nie oszukujmy się. Więc to zdanie, kim jesteś, jak nikt nie patrzy, jest naprawdę, naprawdę inspirujące. Ale czy czujecie, że przez uczciwość coś zyskaliście, czy może bardziej coś straciliście? Jak to u was wygląda?
Wiesz co, zdecydowanie zyskaliśmy i właśnie jeszcze chcę tylko jedną cegiełkę do tego poprzedniego dorzucić, że tak naprawdę uczciwość to nie jest jakiś taka meta, taki cel, który osiągniemy raz na zawsze. Nie, to jest ciągły proces, to jest szereg naszych codziennych decyzji, które po prostu musimy z Bogiem podejmować i chcemy z Bogiem podejmować. I tak naprawdę też taki przykład, który myślę dotyczy nas wszystkich i my się z nim z Tomkiem mega często stykamy w Polsce, to jest właśnie z fakturką czy bez. I tak naprawdę bardzo często ta cena z tą fakturką jest dużo wyższa. Natomiast no, u nas tutaj zawsze jest ta decyzja z fakturką i bardzo często to prowadziło też do takich cennych rozmów, czemu to robimy. Bardzo często właśnie mogliśmy się też świadectwem podzielić, także to. Natomiast tutaj w kontekście zysku i straty, pomimo, że tak jakby no, z czysto logicznego punktu widzenia, finansowo biorąc tą fakturkę, no tracę, tak? Mniej pieniążków w portfelu zostaje długoterminowo, to się zawsze opłaca. Zyskujemy też taki spokój duszy, na przykład też właśnie w firmie w zeszłym roku mieliśmy bardzo szczegółowy audyt i myśmy się w ogóle nie stresowali. Ludzie się nawet dziwili, wow, tutaj audyt, a wy tacy chodzicie na luzie. Natomiast no po prostu wiedzieliśmy, że staraliśmy się przez cały rok postępować uczciwie, więc nie mieliśmy się czego bać, więc tutaj ten zysk jest ewidentnie w postaci takiego spokoju duszy, myślę odczuwalny i takie już zupełnie niemierzalne korzyści, taka radość i pokój, które zawsze następują w momencie, jak podejmiemy tą decyzję, która jest nielogiczna dla świata, ale wiemy, że Panu Bogu się podoba.
Super, czyli nie dość, że wy śpicie spokojnie, wasi pracownicy czują się bezpiecznie, to jeszcze wiecie, że robicie dobrze i macie z tego radość. Dzięki wielkie za tę piękną odpowiedź. Pozwolisz, Eryk, że wrócę do ciebie. Bardzo teraz będzie pytanie praktyczne, ale wydaje mi się, że jesteś odpowiednią osobą do zadania tego pytania, ponieważ w mojej głowie występujesz jako trochę taki finansowy ninja. Wiele wiesz na temat finansów, na temat ich zarządzania. Raz w życiu miałem wątpliwość na temat twojej inwestycji finansowej, jak zainwestowałeś w Bitcoina. Z tego co pamiętam, przez długi chyba 3-4 lata no szorowałeś brzuchem po dnie, żeby nazwać tutaj rzeczy po imieniu, ale Eryk zawsze bronił się, że jest to inwestycja długoterminowa. Dopóki nie sprzedasz, nie stracisz. Więc to jest prawdziwe hasło i z tego co wiem, dobrze zrobiłeś, wyszedłeś na swoje, jak zwykle miałeś rację, więc myślę, że będziesz bardzo odpowiednią osobą, aby powiedzieć o tym, w jaki sposób ty zarządzasz swoim budżetem domowym.
Przede wszystkim, tak, to prawda, finansowego ninja Michała Szafrańskiego przeczytałem. Finansowy, za ninja się nie uznaję, ale bardzo interesuje mnie ten temat. To prawda, kochani, nie tracimy przy zakupie, tracimy jak sprzedajemy, jeśli sprzedajemy ze stratą. Odradzam inwestowania w kryptowaluty, jeśli ktoś nie ma dużego pojęcia. Generalnie warto trzymać się zasady, żeby nie inwestować w rzeczy, których do końca nie rozumiemy. Natomiast w kontekście tego, jak ja zarządzam finansami, ja zachęcam każdego, bez względu na to, czy zarabiasz 2000, 200 tysięcy miesięcznie, to nie ma żadnego znaczenia. Zachęcam wszystkich do korzystania z budżetu. John Maxwell mówi, że budżet mówi pieniądzom, gdzie mają pójść, zanim będziemy się zastanawiać pod koniec miesiąca, gdzie się rozeszły. Czy jest ktoś się w stanie utożsamić z tym, że pieniądze się czasami same rozchodzą? Pod koniec miesiąca zwłaszcza zastanawiamy się, dokąd poszły, prawda? Więc zamiast się zastanawiać, dokąd poszły, powiedzmy im, gdzie mają pójść na początku miesiąca. I budżet, mówiliśmy o tym też tydzień temu, budżet to jest nic innego jak po prostu planowanie. I zachęcam każdego, dlatego że wiecie, generalnie pieniądze naprawdę, zwłaszcza w tych czasach, w jakich żyjemy, przy kilkunastoprocentowej inflacji, pieniądze się po prostu rozchodzą, jeśli tego nie zaplanujemy. Więc stricte praktycznie zachęcam was, jeśli ktoś chciałby zacząć, zachęcam do zapisywania wszystkich wydatków przez 3 miesiące. Służą do tego przeróżne aplikacje, można to zrobić analogowo w zeszycie. I po 3 miesiącach, jak będziemy w stanie mniej więcej oszacować, ile wydajemy na paliwo bądź na komunikację, ile wydajemy na jedzenie, mniej więcej. Oczywiście żaden miesiąc nie jest równy drugiemu, ale jak będziemy mieli mniej więcej pojęcie, gdzie nasze pieniądze idą, wtedy możemy zacząć planować, gdzie one mają pójść. I wiecie, to jest zaskakujące często, ale jak oszczędzimy, często wydaje nam się, że my w ogóle nie mamy pieniędzy, że nigdy nie mamy pieniędzy. Ale wiecie, nawet 100 oszczędzona miesięcznie to jest 1200 zł w skali roku. A rok bardzo szybko mija. A jak jesteśmy w stanie oszczędzić 1000, a są tacy ludzie, co są w stanie oszczędzić 10 tysięcy albo 50 tysięcy, to są ogromne kwoty. I z tym już naprawdę można coś zrobić. I wiecie, często właśnie się może wydawać, że to jest takie, o, albo ufamy Bogu, albo planujemy. Właśnie nie, właśnie powinniśmy, ja nawet zachęcam do planowania hojności. My na przykład mamy jakiś tam, z Niną budżetujemy od samego początku, odkąd połączyliśmy finanse, a stało się to 3 maja 2019 roku. I mamy, wiecie, budżet nawet na jakieś regularne wydatki, nieregularne wydatki, budżet awaryjny, jak się popsuje samochód, opona pęknie, trzeba iść do dentysty, cokolwiek. Ale mamy też konkretny budżet przeznaczony stricte na dawanie. Poza dziesięciną, poza bądź częścią cudu. I po prostu czekamy, aż Pan Bóg nam pokaże. Pobłogosław tego misjonarza, tego pastora. Daj temu 100, 500, 1000 zł. I my tak naprawdę budżetując i planując jesteśmy lepiej przygotowani na to, gdy Pan Bóg nam coś powie lub gdy nam coś pokaże. Więc ja zachęcam każdego bez względu na zarobki, nie myślcie, że macie za mało, żeby zacząć planować i budżetować. Mogę wam polecić wiele książek na ten temat, mogę podzielić się z wami dużą ilością arkuszy kalkulacyjnych i dać wiele takich rad, jeśli byście byli zainteresowani, zapraszam, jestem do dyspozycji, bo to naprawdę, ale to naprawdę daje ulgę na dłuższy etap, jak gdy patrzymy na życie długoterminowo i planujemy, to po czasie naprawdę odczujecie ogromną ulgę, gdy wyjdziemy z długów, gdy zaczniemy odkładać, gdy zaczniemy budżetować i planować. I tak jak mówię, nie trzeba dużo zarabiać, żeby rozpocząć. Także mi osobiście to daje ulgę i potwierdza się to takie powiedzenie, że trudne decyzje, czyli czasami ciężka dyscyplina, daje potem lekkie i przyjemne życie. A przyjemne decyzje, czyli wydam wszystko tu i teraz, powoduje ciężkie życie.
Super, czyli reasumując to, co powiedziałeś, to nie jest tak, że hojność i mądre zarządzanie pieniędzmi to są dwie odmienne, zupełnie stojące na dwóch biegunach sprawy, tylko to jest coś, co się uzupełnia, że możesz mądrze zarządzać swoimi finansami, planując hojność. To jest bardzo, bardzo istotne. Dzięki bardzo za tę odpowiedź. Rafał, mówiłeś o dziesięcinie w swojej pierwszej odpowiedzi na moje pytanie, ale chciałbym cię zapytać o coś, co uważam jest istotne dla wielu z nas, ponieważ wiele osób, z tym ja się spotkałem z takim stwierdzeniem, uważa, że nie stać mnie na płacenie dziesięciny. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Też kiedyś tak myślałem. To tyle mogę powiedzieć na pewno na początek. Na pewno się rodzi pytanie, dlaczego kogoś nie stać, bo nie wiem, nie ma tego zaplanowanego, czy też są jakieś inne wydatki, czy też tak jak ja, jest taka blokada psychiczna. Ja mogę powiedzieć z mojego przykładu coś, co mi bardzo pomogło, to jest takie, że można spróbować małymi krokami. Jeżeli ktoś nigdy nie płacił tej dziesięciny, nigdy nie dzielił się swoimi pieniędzmi w jakikolwiek sposób, no to nie oczekujmy, że od razu będzie wydawał jakieś niepotyczne kwoty. Ja zacząłem naprawdę od tam chyba 100 czy 200 zł miesięcznie i w przeciągu, jeśli dobrze pamiętam, 3 albo 4 miesięcy można powiedzieć, że osiągnąłem już ten pułap dziesięciny z zaokrągleniem w górę. I ja wiem, że my wtedy tą dziesięciną dajemy, my robimy krok wiary, tak? A Bóg zawsze odpowie na ten krok. Dla mnie takim krokiem było to, że nagle, pomimo że, owszem, to było na początku nie te pełne 10%, to jednak widziałem, że Bóg odpowiada, tak? Nagle zaczynały się dziać cuda, których no, nigdy się nie spodziewałem. Chyba taki jeden z największych to było to, że jak w pracy nigdy nie lubię rozmawiać o pieniądzach, nagle się okazało, że mój kierownik zupełnie mnie rozumie i jeżeli mam rozmawiać o podwyżce, to on zawsze zaczyna temat. No i tak już, no i zawsze się tak dzieje, jak z nim rozmawiam na ten temat, także jedno wielkie amen. Więc no mówię, Bóg nigdy nie zostawi takiego kroku wiary bez odpowiedzi. Nawet jeśli zaczniemy od małej kwoty, a potem będąc tak przekonanymi, będzie można robić i następny, i następny, i następny, aż w końcu osiągniemy i tą dziesięcinę, i hojność.
Super. Czyli patrząc na to wszystko, co mówiłeś i co, o czym wszyscy rozmawiamy na temat tego, jaka jest ta seria, to może można by było to pytanie zamienić zamiast nie stać mnie na płacenie dziesięciny, nie stać mnie, aby nie płacić dziesięciny. Wydaje mi się, że to jest takie poprawne stwierdzenie, bazując na twoim i naszym doświadczeniu, że nie stać nas na to, aby nie płacić dziesięciny, że nie stać nas na to, aby nasze finanse nie były błogosławione w tym aspekcie. Magda, jako małżeństwo dajecie na różne cele, błogosławicie wiele inicjatyw. Czym się sugerujecie? W jaki sposób wybieracie te cele, te inicjatywy, na które chcecie dać jakąś kwotę? Jakie są wasze priorytety? Czym się kierujecie?
Więc myślę, że my przede wszystkim mamy jedną zasadę. Tak naprawdę wszystko, co mamy, nie jest nasze, tylko należy do Boga. Czy to jest nasz czas, czy nasze finanse, czy nasze talenty, wszystko to otrzymaliśmy od Pana Boga i jesteśmy tylko szafarzami tego, czyli zarządcami. I właśnie tutaj w tym kontekście chcemy być jak najlepszymi zarządcami i szafarzami, więc podchodzimy do tego bardzo poważnie, analizujemy, co to jest za projekt, zastanawiamy się, jaka jest jego misja, czy to jest misja, która właśnie jest taką misją Bożego Serca, jest zgodna z tym, jakiego Boga my znamy, więc podchodzimy do tego, można powiedzieć, tak profesjonalnie od tej strony. Co więcej, my z Tomkiem od zawsze działamy jako zespół, jako tacy równi sobie partnerzy i tak naprawdę każdą decyzję podejmujemy wspólnie na drodze dyskusji, czasem negocjacji, czasem jakichś tam właśnie dłuższych przepychadek, można powiedzieć, natomiast docelowo zawsze musimy oboje za tą decyzją stać. I no myślę, najważniejsza rzecz na koniec, zawsze osobą, którą do tej dyskusji zapraszamy na samym końcu, jest Pan Bóg. Chcemy mieć pokój w tej decyzji, chcemy, żeby On się do niej przyznawał i no wtedy myślę, że mamy taką pewność, że jeżeli ona jest zgodna z tym, czego On od nas oczekuje, to jest dobra decyzja.
Super. Dzięki wielkie. Musicie się zgodzić, że wszystkie te rzeczy, które są mówione, są bardzo, ale to bardzo praktyczne. Możemy wrócić do domu i zacząć je stosować w naszym życiu, przynajmniej część z nich, mam taką nadzieję. Kochani, zostało mi jedno pytanie, wydaje mi się, że bardzo interesujące, ale musicie powiedzieć mi, czy chcecie chcecie takie pytanie i właściwie odpowiedź na to pytanie usłyszeć. Więc chciałbym poprosić ciebie, Eryk, abyś opowiedział jakąś historię, jakieś świadectwo Bożego działania, jakiś cud finansowy ze swojego życia. Wiem, że masz ich sporo, ale pytanie, czy chcemy usłyszeć, co Eryk miałby do powiedzenia w tym temacie? Zostałeś zachęcony?
Jeszcze zachęcony, dziękuję. Ale wiecie, brawa się należą Panu Bogu, bo On te cuda czyni. I to, co Rafał powiedział wcześniej, to jest sama prawda. Pan Bóg nas nie zawiedzie, jeśli my wystawimy Go na próbę, jeśli będziemy mówić to, o co On nas prosi. I w kontekście tutaj pojawiło się sformułowanie płacenie dziesięciny. Ja bym powiedział nawet, że to nie jest płacenie, dlatego że to jest tak w zasadzie oddanie, bo ja w zupełności też jakby zgadzam się w 100% z tym, co Magda mówi. Wszystko, co mamy, to jest od Boga. Jako ludzie wierzący, wszystko, co otrzymaliśmy od Niego, nasz czas, nasze pieniądze, nasze dary, nasze talenty i my tym po prostu zarządzamy, jesteśmy menedżerami. I 10% to jest oddawanie, wszystko ponad to, to wierzę, że to jest takie właśnie zbieranie skarbów w niebie i z tym się zgadzam, ale Pan Bóg nawet tutaj na ziemi, to nie są tylko skarby w niebie, On tutaj na ziemi też jest wierny i On też nas chce błogosławić. Przekonałem się o tym bardzo, bardzo wiele razy i wiecie, niektóre z tych historii opowiadałem już tyle razy, że jestem przekonany, że 90% z was je słyszała. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Z jednej strony świadectwem jest to, jak jesteśmy na totalnym dnie i Pan Bóg nas wyciąga i nas ratuje, prawda? Czyli na przykład nie miałem totalnie nic, koniec miesiąca, nie miałem kasy i ktoś mi podarował samochód. Albo byłem na dnie, studiowałem, pracowałem, a i tak nie dawałem rady, bo mieszkałem w Skandynawii i obca osoba na parkingu dała mi na rok za darmo swoje mieszkanie. To jest cud, 100%. Modliłem się o to parę miesięcy, nie wiedziałem co robić, Pan Bóg odpowiedział. Ale to są wszystko historie z tego, jak było bardzo, bardzo źle regularnie, a czasami zdarzał się cud, bo po prostu bardzo tego potrzebowałem i Pan Bóg był na tyle łaskawy, że mnie zauważył i powiedział, dobrze, oto cud. Ale wiecie, też świadectwem tak naprawdę dla mnie dużym jest to, gdy jesteśmy w takiej sytuacji, gdy nie potrzebujemy co tydzień takiego cudu, prawda? I gdy my możemy być takim cudem dla kogoś innego, ale obiecałem historię, więc będzie. To było, wiecie, to była taka historia, która może wydawać się, sprawa, która może wydawać się prozaiczna i mała, ale dla mnie to miało ogromne znaczenie. Ja skończyłem studia i wróciłem do Polski na parę miesięcy, po czym stwierdziłem, że jadę zdobywać świat i wyprowadzam się. Kilka razy się tak z Polski wyprowadzałem, za każdym razem wracałem, ale wtedy akurat wyjeżdżałem do UK. I miałem jakąś tam ograniczoną oczywiście, jak to człowiek po studiach, jak to Polak po studiach w Skandynawii, miałem ograniczoną ilość pieniędzy, ale stwierdziłem, urządzę imprezę pożegnalną, sam dla siebie. I zaprosiłem dużo znajomych, oni oczywiście zapowiedzieli, że tłumnie się stawią, ale tuż przed tą imprezą, to było 2 dni przed wyjazdem, pamiętam, że zaczęło mnie przerażać to, ile pieniędzy ja już potrzebuję przed wyprowadzką, czyli musiałem zapłacić jakąś kaucję za dom, bo tam z kolegami wynajmowali, już miałem wynajmować dom, musiałem się przygotować, musiałem sobie kupić takie rzeczy jak pościel, jak się mieszkało u rodziców, to się nie myślało o takich rzeczach, ale wiele takich wydatków mnie zaskoczyło i okazało się, że zostałem całkowicie spłukany. Nie miałem totalnie nic, więc moja kochana ciocia przygotowała pizzę. Babcia przygotowała, chyba ciastka, zrobiła ciasta, więc ja pojechałem, wszystko przygotowałem, ale wiecie, no ewidentnie jak spojrzałem na ten stół, to pomyślałem, ale bieda, to jest tylko to, co zrobiła moja ciocia i moja babcia, więc przydały się jakieś zakupy, ale totalnie nie miałem już pieniędzy, zupełnie. I impreza miała się odbyć o godzinie, chyba rozpoczynać, pierwszych gości się spodziewałem około 18:00 i siedziałem w domu o 12:00 i myślałem, co zrobić, serio, wiecie, to jest taka mała rzecz, impreza pożegnalna, ale ja nie miałem pieniędzy. Już nie miałem totalnie nic. I nawet każde 50 zł byłoby wspaniałe, bo bym kupił jakichś tanich chipsów, żeby chociaż wyglądało, że jest tego dużo. I wiecie, nagle dzwonek do drzwi. I otwieram drzwi, patrzę, a tam takie starsze małżeństwo, około 70, starzy znajomi, z którymi nie miałem kontaktu od bardzo, bardzo dawna. Nie wiem, jak się dowiedzieli, ale jakoś się dowiedzieli, że wyjeżdżam. I wiedzieli też, że jest impreza pożegnalna. I przyszli o 12, myśląc, że ona jest o 12, mimo że nie byli zaproszeni. Ale ja, oczywiście to są przekochani ludzie, więc ja stwierdziłem, wow, no to wchodźcie. Oni tak, nie, w sumie to my myśleliśmy, że jest impreza, ale wy młodzi tutaj bawcie się w swoim towarzystwie. My tylko przyszliśmy, bo chcemy cię pobłogosławić. I wyciągnęli i dali mi 2 stówy. I w sumie podziękowałem im i oni odeszli. I ja wiecie, ja wtedy akurat siedziałem w moim pokoju i się modliłem. Mówię, Panie Boże, wiem, że to jest taka mało istotna rzecz z perspektywy całego świata i Bożego Królestwa, ale co ja mam zrobić? I wiecie co? Skoro Jezus zamienił wodę w wino na weselu, żeby uświetnić tą imprezę, pomyślałem, dlaczego nie mogę się o to pomodlić. I przyszli ludzie, niezaproszeni na imprezę, przyszli 6 godzin wcześniej, dali mi 200 zł. Ja za te 200 zł pojechałem do Biedronki, wszystko pięknie przygotowałem i nie było wstydu.
Dzięki, Eryku. Musisz mnie poznać z tym małżeństwem. Kochani, bardzo wam, bardzo serdecznie dziękuję za to, że i myślę, że wszyscy bardzo dziękujemy, że zgodziliście się wziąć udział w dzisiejszej rozmowie, w dzisiejszym Church Talku, podzielić się częścią siebie, swojego życia, doświadczenia, swojej wiedzy. Jestem przekonany i wiem o tym, że było to praktyczne, inspirujące i dobre. Dlatego serdecznie wam dziękuję. Myślę, że podziękujmy wielkimi brawami naszym gościom. Kochani, tak jak słyszeliśmy, pieniądze są dobre, jeśli nie są celem samym w sobie, ale są narzędziem. To jest totalna prawda. A kiedy traktujemy pieniądze jako naszego sługę i dzięki temu możemy służyć innym ludziom, to pieniądze są dobre. To było zachęcające do tego, abyśmy mogli coraz lepiej planować swój budżet, abyśmy mogli coraz lepiej zarządzać naszymi finansami. I to jest dobre, że mówimy w Kościele o takich rzeczach, ponieważ jestem przekonany, że wielu z nas może czuć się zachęconych, może znaleźć odpowiedzi na różne zadane pytania, może czuć się uwolniony z różnych stereotypów i cieszę się, że mamy miejsce i przestrzeń, żeby na taki temat rozmawiać wspólnie, rozmawiać z ludźmi, którzy mają doświadczenie, rozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą, co mówią i mają na swoich barkach sytuacje, o których dzisiaj mówili. Dlatego jeszcze raz wielkie podziękowania dla nich.